Wolna antena. Radia Wnet.
Minęła 17. Pokój. Dobro, Hubert Czarnocki. Gościem dzisiejszej audycji jest Kuba, który opowie między innymi o swojej relacji z Jezusem. Witaj.
Witaj, pokój i dobro.
Czym się zajmujesz na co dzień?
Na co dzień pracuję w biznesie. Zaczynałem swoją karierę zawodową od bycia przedstawicielem handlowym i tak wzrastałem w strukturach różnych firm. Mhm.
Przechodząc do konkretów, życie bez Boga to jakie życie?
Życie bez Boga to życie, w którym nieustająco szuka się sensu życia w tym, co podsuwa świat. To mogą być pieniądze, to może być koncepcja kariery, która staje się i stała się bardzo popularna. To może być szukanie szczęścia w budowaniu swoich kondycji zdrowia, wyglądu, aż na końcu to może być szukanie szczęścia w kolejnych relacjach, albo takich długofalowych, albo przychodnich. W moim życiu to wszystko, to co teraz wymieniłem, miało miejsce, czyli szukanie szczęścia w pieniądzach, w karierze, w przychodnich relacjach, czy też w takim zapatrzeniu się w swój własny, może nie wygląd, ale to, jak jestem postrzegany przez innych.
A co w młodości myślałeś o Bogu i Kościele?
To bardzo dobre pytanie. Ja byłem wychowany, chciałby się powiedzieć, klasycznie, ale nie było za dużo Boga w mojej rodzinie. To znaczy, to był taki Bóg wynikający z kultury, z tego, co rozumiemy pod pojęciem polskość. I tam w tym znajduje się wychowanie w kulturze związanej z chrześcijaństwem, czyli klasycznie chrzest, pierwsza komunia święta. I nawet byłem przez jakiś czas ministrantem, przez dłuższy czas ministrantem. Posługiwałem jako lektor, czyli ktoś taki, kto czyta lekcje na mszach świętych, czyli jakiś swoisty awans, może nie awans, ale rozwój w tej posłudze liturgicznej. No i życie bez Boga zaczęło się wtedy, kiedy pojawiły się pewne trudy życia. I to, odpowiadając wprost na twoje pytanie, życie bez Boga to jest takie życie, w którym nieustająco czegoś się szuka, a nie potrafi się tego znaleźć.
Kiedy i w jakich okolicznościach się nawróciłeś?
Bardzo dobre pytanie. Boga spotkałem w wieku 28 lat. Bóg zawsze dotyka i w moim przypadku tak samo przez coś, co się nazywa dotyk miłości. Pan Bóg przez ręce drugiej osoby, to jego ulubiony repertuar działań, pokazał mi, że jestem ważny.
Jak to ci pokazał przez ręce drugiej osoby, że jesteś ważny?
Już mówię w konkrecie. Spotkałem na swojej drodze kobietę. Ona akurat w tamtym okresie swojego życia rozeznawała, czy ma zostać siostrą zakonną. Dla mnie to było po prostu budowanie relacji, czyli takie normalne, naturalne zainteresowanie faceta kobietą. Ona mi o tym nie powiedziała wtedy, że jakby jest na takiej drodze swojego życia. I zaczęliśmy się spotykać, w tym sensie rozmawiać. Na początku nie było dużo o Bogu, ale ona zrobiła coś, co odmieniło moje życie. To znaczy już na drugim spotkaniu zrobiła dla mnie sernik na zimno. I wydaje się to...
Sernik może odmienić życie?
Tak jest. W moim przypadku odmienił. Powiedziała mi na pierwszym spotkaniu, że bardzo go lubię. Tak zupełnie przypadkowo, bo o czym innym rozmawialiśmy. I ona na następnym spotkaniu zrobiła go. Przejechała pół Warszawy. Specjalnie się ze mną spotkała, żeby mi go dać. Sernik był niedobry, bo jej w ogóle nie wyszedł. Ale gdy go dostałem, poczułem coś takiego, że jestem uznany. To znaczy ten wielki gest miłości, dla mnie wielki, w ogóle wielki gest miłości spowodował, że coś we mnie pęknęło. Mhm. Coś się zmieniło. Pomyślałem sobie, że coś musi być w tych katolikach, że są uzdolnieni do takiego gestu. Ja już wtedy bardzo dawno nie miałem nic wspólnego z Kościołem i pomyślałem sobie, że ja też tak chcę. Że jest jakaś taka miłość w tej kobiecie do mnie i to wiedziałem, że to nie jest miłość zbudowana na takiej relacji damsko-męskiej, kto potrafi wyglądać, że to nie jest fascynacja mną jako mężczyzną, tylko to było z jej strony jakiś gest miłości, takiej bezinteresownej w jakiś sposób i to mnie bardzo dotknęło i od tamtego momentu zacząłem zadawać jej dużo pytań o Panu Bogu. Byłem też dla niej niesamowicie nieprzyjemny, bo drwiłem, szydziłem z Boga, z jej religii, a z drugiej strony byłem niesamowicie ciekawy. I myślę, że to, co ona wtedy przeżywała, to był jej swoisty heroizm, bo okazało się później, że jest kobietą bardzo wrażliwą i to, że znosiła moje takie drwiny, było myślę dla niej wielkim przeżyciem, ale opowiadała mi cierpliwie o tym Bogu i ja o tym słuchałem i doszedłem do momentu, którym uzmysłowiłem sobie, że ja wszędzie szukałem, w psychologii, w karierze zawodowej, w rozwoju takim osobistym, a u katolików, czy też w Piśmie Świętym, czy też u Jezusa nie szukałem swojego sensu życia. No i doszedłem do wniosku, że to jest nieuczciwe i muszę zacząć tam szukać. I tak zaczęła się droga poszukiwania prawdy po tej stronie, w cudzysłowie, mocy. I porządne poszukiwanie Boga. Potem było, dzięki jakby jej uprzejmości, spowiedź z całego życia, rozliczenie się z tego, jaki ja byłem, i później już taka droga pójścia całym sobą za Panem Bogiem, za Panem Jezusem.
Ale to już trwało pewnie trochę, dojście do tego momentu, pójścia drogą całym sobą za Jezusem. Ile to ci czasu zajęło?
Cały czas jestem w tej drodze, ale taka przemiana z dawnego życia zajęła mi około 3 lat.
Był jakiś taki punkt kulminacyjny, ta spowiedź może właśnie, czy raczej nie?
Tak, spowiedź była punktem kulminacyjnym, dlatego że ja myślałem, że jakby wszyscy się ucieszą z tego, że oto wraca ktoś, kto nie był dawno w kościele, że zostanę poklepany po plecach, uścisk w rękę i w ogóle, że zostanę doceniony, a stało się trochę inaczej. Ksiądz w swojej roztropności w bardzo mocnych słowach nazwał to, jak się zachowuję i co robię i jak traktuję innych. I to było takie wielkie stanięcie w prawdzie. Przeżyłem silne upokorzenie, ale nie poniżenie, tylko takie dobre, konstruktywne upokorzenie. Po prostu wreszcie miałem okazję spojrzeć na siebie takim, jakim jestem. I on też w swojej wielkiej mądrości pokazał mi na pewne schematy, które ja robiłem, ja realizowałem i zasugerował mi, żebym zaczął nad sobą pracować i powiedział mi, że dobrze by było, jakbym szukał pomocy u specjalistów. I zacząłem szukać. Poszedłem na terapię dla dorosłych dzieci alkoholików, bo moje życie w dzieciństwie było życiem bardzo trudnym. Życiem pełnym upokorzeń, cierpienia. I ten alkohol i przemoc z tym związana powodowała, że ja przez większość swojego życia nosiłem ranę, która się nazywa raną odrzucenia. Wszędzie szukałem tego potwierdzenia, tego jakby uznania siebie tym, kim jestem. I tak jakoś się zdarzyło, to też psychologia mocno o tym mówi, że z ofiary te trudy doświadczeń w dzieciństwie doprowadziły do momentu za sprawą moich świadomych decyzji, że stałem się katem i sam zacząłem źle ludzi traktować. Stałem się narcyzem, wszedłem w taką rzeczywistość właśnie kariery, czyli liczyło się dla mnie tylko pieniądze, w ogóle absolutnie pomijałem wątek drugiej osoby. Zacząłem przedmiotowo traktować innych ludzi, w tym kobiety, czyli były relacje przechodnie i cały ten pakiet konsekwencji, które się z tym wiąże, czyli też takie życie w po prostu w karmieniu siebie innymi ludźmi. No i wreszcie też takie zatracenie się w źle pojętej psychologii, czyli szukania odpowiedzi tam, gdzie ich się nie do końca da znaleźć. Nie chodzi o to, że psychologia nie działa, tylko takie na oślep szukanie pomocy. No i ta praca nad sobą spowodowała najpierw, że wielkie traumy, które w swoim sercu nosiłem, udało się przepracować. A gdy to zrobiłem, pojawiła się niesamowita głębia i takie silne pragnienie Pana Boga. I że zacząłem w to wchodzić. I pojawiło się coś takiego we mnie, że Pan Bóg stał się jakoś najważniejszy w moim życiu na tamten moment i jest nim po dzień dzisiejszy. Postanowiłem, że na nowo się uformuję, że muszę jakby na nowo odrobić lekcje, zadanie domowe z duchowości, więc nauczyć się zdrować Maryjo, Ojcze Nasz i w ogóle tego wszystkiego, o co chodzi w Kościele. I tak zacząłem wracać do Boga krok po kroku. I razem z tą terapią to wszystko trwało około 3 lat, może nawet trochę dłużej.
To była terapia 12-krokowa dla DDA?
To nie była terapia 12-krokowa, ale to była terapia DDA. W grupie jeden pełny rok, taki cały cykl pracy terapeutycznej nad swoją przeszłością. Wygląda to tak mniej więcej, że na początku pracuje się nad tymi trudnymi doświadczeniami i razem z terapeutą wchodzi się w trudne te doświadczenia, aby je tak dobrze zamknąć. Czyli na nowo się je przeżywa i dzięki pomocy specjalistycznej w takiej wielkiej łagodności i ukochaniu i takiej delikatności zamyka się coś, co się nosiło całe życie. A potem druga część tej terapii to jest uczenie się relacji, bo ja jako dziecko DDA miałem tylko fantazyjne wyobrażenie o relacjach z filmów, z książek, a przecież filmy i książki pokazują tylko pewien wycinek. Aż w ogóle dzisiejsze filmy pokazują taką harlekinowską koncepcję miłości, gdzie są tylko ochy i achy. I to powodowało, że to zamykało mnie na taką samotność, a bardzo potrzebowałem uznania, ponieważ nosiłem ranę odrzucenia, więc to były takie schematy mocno nakładające się. Więc drugą połowę terapii pracowaliśmy nad tym, co to znaczy dobra, konstruktywna relacja. I po przepracowaniu takiej warstwy emocjonalnej swojej osoby pojawiło się pragnienie głębszego poznania Pana Boga.
Dzieci DDA mają konkretne mechanizmy obronne wykształcone. Ty na tej terapii je poznałeś, rozmontowałeś je?
Dokładnie tak. Trudna to terapia. Ja to lubię nazywać, że jest to łamanie źle zrośniętych kości. Nic łatwego, ale warto pójść na taką terapię, dlatego że przynosi to dobre owoce. Musiałem spotkać się ze swoimi schematami i z terapeutą je jakby rozmontować i na nowo zmontować, by być gotowym do współistnienia w społeczeństwie, umieć budować relacje z innymi. A człowiek jest zwierzęciem, w cudzysłowie, relacyjnym.
Człowiek nawraca się raz czy wiele razy?
Całe życie, całe życie. Im jestem bliżej Pana Boga, tym dostrzegam wiele ułomności w swoim sercu. I to, że przeżyłem terapię, to też pozwoliło mi zbudować swoje wewnętrzne poczucie wartości, którego w ogóle absolutnie nie miałem, dlatego karmiłem się uznaniem zewnętrznym. I dlatego na przykład takie pragnienie perfekcjonizmu, piątki w szkołach, takie łaknienie doceniania przez szefa i taka konieczność zawsze i wszędzie wygrywania. Ale praca z Panem Bogiem i z terapeutą dała mi to poczucie wartości. I po co to mówię, wracając do twojego pytania o nawróceniu, to poczucie wartości jest bazą dla mnie, aby spotykać się ze swoimi ułomnościami. Bo gdybym tego nie miał, zacząłbym wchodzić w krytycyzm, w poniżanie, w upokorzenie samego siebie, w takie przeżywanie, nie wiem, takiego zaniżonego poczucia wartości. A tak, ta miłość, którą mam w sobie od Pana Boga i ta przepracowana przeszłość pozwala mi przyjmować moje słabości, ale nawracam się cały czas. Im bliżej Boga, tym faktycznie tak jest i mówię to z perspektywy swojego doświadczenia, widzi się coraz więcej o sobie.
Każdy może doświadczyć takiej miłości Bożej, czy to jest tylko dla wybranych?
Każdy. Ale Pan Bóg jest dżentelmenem i nie narzuca się i nie przekracza granicy wolności. Jeśli Go o to nie poprosimy w zwyczajnych słowach, Boże, przyjdź, pomóż, tylko tyle, nic więcej nie trzeba cudować i żadnych wielkich modlitw odprawiać, ale On nie przekroczy granicy wolności, nie przyjdzie do nas, jeśli Go o to nie poprosimy, bo szanuje nas, bardzo nas kocha i po to dał nam tą wolność, żebyśmy z niej korzystali. Także musimy się my do niego skierować o pomoc i on zawsze przychodzi. Nie zawsze w tym momencie, kiedy my byśmy tego chcieli od razu, ale zawsze przychodzi. I to mówię nie jako człowiek, który przeczytał 1200 książek, tylko jako ktoś, kto to doświadczył i zaświadcza swoim życiem, bo ja tak miałem. Ja w wieku 28 lat na Placu Grzybowskim w Warszawie, wracając totalnie pijany z imprezy, z dyskoteki, nie wiem dlaczego, ale upadłem przed kościołem, cały zalany łzami i powiedziałem Bogu, po prostu mi pomóż. Po prostu mi pomóż. I po jakimś czasie na mojej drodze życiowej właśnie pojawiła się ta kobieta, a dalej historię znacie.
Mhm. Mam taką koleżankę, która mówi, że Bóg nie przychodzi nigdy za wcześnie, nie przychodzi za późno, ale we właściwym momencie. Teraz stał światło. Ty należysz do Przymierza Miłosierdzia i kiedy wspólnoty takie jak ta, do której należysz, mówią, że Jezus żyje, to co właściwie chcą powiedzieć?
Zgadza się, należy do Przymierza Miłosierdzia. Jezus żyje, to znaczy, że jest obecny w naszym życiu i chodzi o to, że przeżywanie duchowości samemu jest po prostu bardzo trudne i w ogóle przejście przez życie samemu jest bardzo trudne i taka życiowa roztropność i też do tego, co Pan Bóg wzywa w Piśmie Świętym, że powinniśmy się, że lepiej jest, że łatwiej jest wzrastać duchowo, będąc w takiej wspólnocie. A odpowiadając wprost na twoje pytanie, jeśli wspólnota mówi, że Jezus żyje, to mówi, że Jego miłość objawia się w gestach i w relacji, można powiedzieć tak symbolicznie, w oczach drugiego człowieka i dzięki temu możemy wzrastać i jakoś w miarę sensownie przejść przez to życie suchą stopą.
Jaki jest twoim zdaniem sens życia i cierpienia?
Dobre pytania, Hubert, mi zadajesz. Bardzo dobre pytania. Sensem życia, jeśli się głęboko wierzy, jest niebo. Czyli takie przejście przez życie, w którym jest się gotowym na spotkanie z Panem Bogiem i w momencie, kiedy On zada pytanie, na przykład mi Jakub, czy chcesz być ze mną, to ja, patrząc na wszystkie swoje grzechy i na wszystko to, jaki jestem, bo tam w niebie już nie ma kłamstwa, staje się absolutnie w prawdzie, będę gotowy i uzdolniony do tego, żeby paść na kolana i powiedzieć, Panie Boże, chcę być z Tobą. Więc sensem życia jest trafić do nieba, być uzdolnionym do tego, aby powiedzieć Bogu tak przy tym ostatecznym pytaniu. A sens cierpienia? Ktoś kiedyś mądry powiedział, patrząc na taką analogię z życia, gdy boli mnie ząb, to nabieram świadomości tego, że ten ząb mam, bo gdy on nie boli, to po prostu o nim zapominam. On nadal jest we mnie, ale jakoś o nim zapominam. Ta świadomość tego zębu schodzi na drugi plan. Moja uważność jest w innym miejscu. I myślę, że jest to świetna analogia, która zarysowuje sens cierpienia. Po to cierpimy, nie zawsze, ale w jakiś sposób po to cierpimy, żeby sobie uświadomić pewną swoją ułomność, którą nosimy w danej przestrzeni. I ma to być punkt startowy do przemiany naszego serca najczęściej. Oczywiście jest takie cierpienie, które można nazwać nieusprawiedliwionym cierpieniem, czyli na przykład wtedy, kiedy dziecko jest bite przez własnego ojca albo córeczka wykorzystywana. I tutaj to są trudne pytania, ale generalnie cierpienie takie wynikające z naszych błędów to jest cierpienie, które ma nam uświadomić tego, jacy jesteśmy i jest to swoiste zaproszenie do przemiany. Bo przez nie nabywamy świadomości swojej ułomności i z tego miejsca świadomości możemy podjąć decyzję. Tak, chcę się zmieniać, muszę coś zrobić, żeby już więcej nie cierpieć, albo nic nie robię. Zapadam się w tym cierpieniu, zatracam się w nim.
Czy tylko księża mogą głosić Ewangelię?
Nie. Księża to są ludzie powołani do specjalnej misji. Tacy przewodnicy duchowi, ale Pan Jezus wyraźnie w Piśmie Świętym zachęca wszystkich do głoszenia Ewangelii. Samo słowo głoszenie Ewangelii nie sprowadza się tylko do wydobywania dźwięków samego siebie, które tłumaczą zawiłości Ewangelii, ale głoszenie Ewangelii to też jest postawa, pewien sposób na życie. Już święty Franciszek na to mocno zwracał uwagę, że mogę głosić Ewangelię będąc tym, kim jestem, czyli pokazując swoim zachowaniem to, co robię, że jest we mnie obecny w moim życiu Jezus Chrystus. Głoszę Ewangelię może być wtedy, kiedy swoim życiem i swoim zachowaniem zaświadczam o tym, że jestem z Bogiem. Czyli na przykład, gdy oceniam pracowników, a jestem menadżerem, to staram się, żeby ocena była sprawiedliwa. Nie ulegam emocjom i nie ulegam sztucznej, fałszywej popularności, tylko jestem uczciwy i sprawiedliwy wobec wszystkim i to już może być głoszenie Ewangelii. Głoszenie Ewangelii może być wtedy też, kiedy ktoś mnie obraża, a ja nie znam jego serca i nie wiem, co on przeżywa. To nie odwdzięczam się szemraniem w sercu, nie odwdzięczam się przykrością za przykrość, tylko to przyjmuję, chociaż jest mi przykro i jakoś trudno mi znieść niesprawiedliwe oskarżenia, ale to przyjmuję i jakoś nadal pomimo tego próbuję budować relacje i to jest też głoszenie Ewangelii. Ale są ludzie, którzy mogą głosić Ewangelię tak wprost, czyli opowiadać o Panu Bogu.
A tobie właśnie tak się zdarza, tak wprost ewangelizować?
Tak. Tak. Tak zakochałem się w Panu Bogu przez święte ręce Maryi, że muszę o Nim opowiadać. Pomimo tego, że pracuję w biznesie, tam jak się mówi o Bogu, to się na człowieka patrzą jak na wariata, ale chcę to robić. A też dlatego, że wiem, jakie głębokie cierpienia ja przeżywałem, kiedy nie miałem Boga w sobie, jakie gigantyczne błędy popełniałem, jaką wielką cenę musiałem zapłacić za te błędy, bo zawsze się za nie płaci cenę. I po prostu chcę, żeby ktoś, kogo spotkam w swoim życiu, nie popełniał tych błędów, ergo nie cierpiał tak jak ja.
Też jeździsz po kościołach ze świadectwem.
Tak, zgadza się i opowiadam o swoim życiu, co mnie spotkało, o doświadczeniu Bożej miłości. Mówię o tym, że nie ma przemiany w życiu, jeśli nie staniemy w prawdzie, czyli taka świadomość swojej ułomności, ale nie poniżająca, tylko przyjęcie po prostu z taką łagodnością i miłością do siebie, że jestem jaki jestem, nie oszukiwanie siebie, tylko właśnie stanięcie w prawdzie, to się nazywa uznanie swojej grzeszności. I później jakby zrozumienie tego, że Jezus umarł na krzyżu za mnie, za nas i potem zmartwychwstał, abyśmy mieli nowe życie. Wyznanie Jego świadome i też wzięcie konsekwencji tego, bo wiara chrześcijańska to nie jest łatwa wiara, czyli świadome przyjęcie tych trudów tej wiary i wyznanie Jezusa na Pana i Zbawiciela, aż wreszcie dary Ducha Świętego, to chcę głosić ludziom i to im zanoszę. Czyli te cztery punkty o Bogu.
A ewangelizacja uliczna?
Zdarza się tak i opowiadanie ludziom, że Bóg istnieje. Zawsze z perspektywy swojej, zawsze z perspektywy swoich doświadczeń i mojego świadectwa, a później jakby tłumaczenie o Panu Bogu, jeśli ktoś jest zainteresowany, więc robię to.
Mhm. Jakieś przykłady, może takie historie, które ci jakoś najbardziej zapadły w pamięć z ewangelizacji ulicznej?
Mogę powiedzieć z przystanku Jezus, kiedy szedłem z księdzem na ewangelizację i spotkałem młodego chłopaka, który miał tylko chrzest święty. Dalej już nie poszedł ze względu na to, co działo się w jego domu. I zaczęliśmy z nim rozmawiać o Panu Bogu, opowiadając mu o jego Bożej miłości, o tym, że każdy człowiek musi uznać swoją grzeszność, że każdy nas ma grzechy, że to jest po prostu normalne, wpisane w naszą jakby egzystencję jako człowiek. O tym, że Bóg umarł i zmartwychwstał i o tym, że gdy wyznamy Go na Pana i Zbawiciela, to wszystko się w naszym życiu zmienia. I było jakimś gigantycznym zaszczytem dla mnie obserwować, jak te słowa powodowały, że ten młody człowiek sam dobrowolnie w wolności decydował się na to. Zdecydował się na to, żeby pójść drogą wiary. I wiem, że to nie były moje słowa, no bo przecież teraz z tobą rozmawiam i nic się nie dzieje, nie? Nic nie dotykam ciebie tym, co mówię, czy też słuchaczy, a tam te same słowa wypowiadane przeze mnie spowodowały, że trafiło to na podatny grunt i oglądanie to, jak Pan Bóg dotyka, było gigantycznym zaszczytem.
A jeszcze coś ci przychodzi do głowy, może też z takich ewangelizacji niedzielnych po kościołach, ktoś może podszedł do ciebie i coś ci powiedział?
Świadectwo ma gigantyczną moc i gdy ktoś z autentycznością staje i opowiada ludziom o swoim życiu, to daje taką przede wszystkim nadzieję, że można. Wtedy wychodzi się z roli pana Mądralińskiego, pana kogoś, kto przeczytał właśnie wiele książek, ale nie przeżył i schodzi się na poziom po prostu zwyczajnego człowieka i to jest ważne dla każdego z nas, żeby usłyszeć tego typu historie, że ten, który do mnie przemawia, to nie jest jakiś superheros, tylko to jest ktoś, kto ma swoje problemy i w jakiś sposób dzięki Bożej miłości mu się udało z nich wyjść. I miałem wiele takich sytuacji, że ludzie mi dziękowali, ale nie za to, że ja tam wystąpiłem i coś opowiedziałem, ale za to, że mogli się odnieść do mojej historii, czyli w cudzysłowie jakaś moja odwaga, bo to nie jest łatwe opowiadanie o tym, że się to i tamto zrobiło, dało im taką moc do odpowiedzenia sobie na pytanie, co oni mają dalej robić, więc były wdzięczności za to, że mówiłem otwarcie o tej terapii, bo nie jest to tajemnicą, że alkohol jest i to cierpienie związane z alkoholem w rodzinach jest takim doświadczeniem wielu polskich rodzin, więc była taka wdzięczność, że otwarcie o tym mówiłem. Było też takie wiele pytań, jak sobie z tym i tamtym problemem poradzić, więc to działa. Gdy udało mi się skonfrontować ze swoim własnym lękiem, bo bałem się, jak mnie potraktują, obawiałem się, czy mnie ludzie odrzucą, czy będą mnie palcami wytykać, ale gdy przekroczyłem ten lęk dzięki modlitwie i jakby Bożej obecności, to zobaczyłem, że tu nie chodzi o mnie, tylko o tych ludzi, którzy po prostu bardzo potrzebują usłyszeć, że można.
Ale tak do końca chyba często nie wiemy, jakie są owoce tych ewangelizacji, bo powiedziałeś, że na Woodstocku rozmawiałeś z chłopakiem, którego to zaczęło dotykać, ale nie wiemy, co było dalej, co się z nim stało dalej. I w związku z tym pytanie, czy owoce ewangelizacji Bóg przed nami zakrywa, czy bywa, że je oglądamy?
No nawet w Piśmie Świętym jest napisane, że Pan Bóg mówi, że nie jest wam dane poznać owoców tej waszej działalności, że to nie do nas należy jakby oglądanie tych owoców. No i tak jest, nie widzimy tych owoców i nie będziemy ich oglądać. I to może dobrze, bo bym popadał w pychę, jak jestem super i tu wspaniały, a tak dzięki temu jestem uchroniony przed tym.
Dlaczego wybrałeś przymierze miłosierdzia jako wspólnotę dla siebie? Dlaczego akurat ta wspólnota?
Bo ma charyzmat małżeński, a szukam dobrej żony. Jak mnie jakaś dobra żona słyszy, to jestem gotowy. No tak pół żartem, pół serio. Dlatego, że to jest wspólnota, która odpowiada mi w tym sensie charakterologicznie. Nie? Każdy z nas jest jakiś, to jest wspólnota młodych ludzi, wspólnota ludzi, którzy mają w sobie taką gotowość do działania. To jest wspólnota mocno ewangelizacyjna, więc ja jakby to, kim jestem w środku, mogę pokazywać i realizować w ramach tej wspólnoty, a też dlatego, że chcę mieć swoją wspólnotę i tam się odnalazłem.
A czy nie jest tak, że wszystkie wspólnoty powinny być charyzmatyczne i cały Kościół powinien stawać się coraz bardziej otwarty na charyzmaty?
Tego nie wiem. To znaczy, tak jak obserwuję Kościół nie tylko dzisiaj, ale jakby na całej swojej rozciągłości i funkcjonowania w historii, widzę, że jest wiele duchowości i wiele dróg dojścia do Pana Boga. Zawsze jeden Kościół, zawsze sakramenty i zawsze Jezus Chrystus, ale możemy mieć różne duchowości, benedyktyńską, maryjną, franciszkańską, charyzmatyczną i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że Duch Święty jest zawsze. Nie zawsze objawia się tak w ten sposób, jak to dzieje się w wspólnotach charyzmatycznych, ale zawsze jest. Na pewno tam, gdzie jest Maryja, jest też Duch Święty, gdyż Maryja jest oblubienicą Ducha Świętego. I myślę, że nie zawsze potrzeba takich zewnętrznych znaków na obecność Ducha Świętego, bo on zawsze jest. On naprawdę jest już w momencie, kiedy po naszym Chrzcie Świętym mamy ten dopust Boży i Duch Święty jest z nami.
Mówiłeś między innymi o sakramentach, a czym one są dla ciebie?
Spotkaniem z Panem Jezusem, takim uczestnictwem w Jego śmierci, męce, w Jego męce śmierci, zmartwychwstaniu, to tak mówiąc językiem kościółkowym, a dla mnie jest to spotkaniem z Panem Bogiem, jakimś zaszczytem i też wewnętrzną walką. Za każdym razem mi się nie chce, jak mam iść do kościoła, ale jak tylko tam przyjdę, to czuję się dobrze i we właściwym miejscu. Jest to po prostu taki zaszczyt dla kogoś, kto swoim zachowaniem nie mógł spotkać Pana Boga. Nie to, że Pan Bóg nie chciał, ale ja po prostu swoim zachowaniem oddaliłem się od Niego, bo grzech nas oddziela od Boga. A teraz, kiedy jestem z Nim, no to taka forma fajnego spotkania. Taki siema Jezus, cześć Kuba, co u ciebie, to i tamto. No, takie fajne, męskie spotkanie. No, tym jest dla mnie sakrament Komunia Święta. A ten drugi ważny sakrament, czyli Spowiedź Święta, to jest taka możliwość stanięcia w prawdzie i przede wszystkim przyjrzenia się samemu sobie, jaki ja jestem. Bo jest taka, jak już się pracuje nad sobą, to jest taka pokusa, że jak już jestem super i dobry, i tutaj mi się udało, i tamto mi się udało. A kiedy upadam, to jest takie ląduj na ziemię i tak jest taka znowu kolejne stanięcie w prawdzie i to jest dobre. To jest takie ozdrowieńcze, które ustawia mnie i każdego w takiej dobrej pozycji świadomości tego, kim się jest i tak naprawdę, że bardzo, bardzo potrzebuję Boga i Jego łaski, aby dalej trwać w tym, w czym trwam.
Jak ty dbasz o swoją relację z Jezusem?
W konkrecie, tak? W konkretnych zachowaniach. Robię dokładnie to, co uczą kapłani i przewodnicy duchowi, czyli modlę się rano i wieczorem, modlę się różańcem, chodzę do kościoła, czyli przyjmuję najświętsze sakramenty, podsumowuję swój dzień wieczorem, robiąc rachunek sumienia, ale ważne, staram się przede wszystkim dostrzegać to, co mi się udało dzięki Bogu, a dopiero na samym końcu skupiam się na tym, co mi się nie udało, na tych swoich grzechach. No i adoruję Najświętszy Sakrament, zakochałem się w adoracji w Najświętszym Sakramencie, jakoś mam tak, że potrzebuję tego i to robię.
To teraz jeszcze raz posłuchamy Piotra Kowalczyka, czyli rapera o pseudonimie Tau. Co jest duchową bronią przeciw złu?
O, duchowa broń. Pan Bóg też uczy w Piśmie Świętym o tych broniach, o tym Bożym orężu. Tarczą, każdego z nas jest modlitwa osobista, czyli relacja z Panem Bogiem, mieczem Pismo Święte i Słowo Boże, a tym puklerzem, co nas chroni, sakramenty. I w taki sposób należy się bronić przed atakami zła. No i też wzrastanie w cierpliwości i wytrwałości, bo są takie momenty, że naprawdę jest ciężko, ale modlitwa i prośba Pana Boga pozwala przejść przez te trudy.
Jakie są największe zagrożenia, z którymi stykają się młodzi ludzie?
Przeróżne fałszywe koncepcje życia, które mają doprowadzić do przede wszystkim do robienia większego biznesu dla tych, którzy na tym zarabiają. Samo zarabianie jest dobre i w ogóle majętność jest dobra, ale wiele osób czerpie na naszej nieświadomości, niewiedzy i podpowiadane są pewne koncepcje na życie, które nas po prostu ściągają z tej właściwej drogi. Co to znaczy właściwej drogi? Takiej drogi, w którym nie jesteśmy ranieni, której nie cierpimy. To mam na myśli, mówiąc właściwą drogę. I to powoduje, że młody człowiek bardzo szybko odpływa, dlatego że dostaje pewne propozycje, które świecą, które są kolorowe, które przyciągają uwagę, bywają przyjemne, ale tam w środku jest cierpienie. Zło, śmierć, po prostu brud, który z czasem wiąże i zabiera szczęście, sens życia i jakieś takie realizowanie swojego marzenia. Każdy młody człowiek, ja też tak miałem, pragnie coś osiągnąć w życiu. Podstawowym pytaniem młodego człowieka jest to, co ja mam robić w życiu? Jaki ja mam wybrać kierunek studiów? Taki, siaki, owaki? Kim jestem? No i kiedy wchodzę w grzeszność, to takie słowo, które może nam się źle kojarzy, ale kiedy zaczynam iść za swoimi ułomnościami, bardzo ciężko jest mi się spotkać z samym sobą. Po prostu jest to fizycznie niemożliwe, dlatego że oddalam się od światła, którym jest Pan Bóg. I gdy naprawdę zależy mi na poznaniu samego siebie i w prawdzie i tak na 100% pójść ze swoimi talentami, wybrać jakiś właściwy kierunek życia, no muszę to zrobić z Panem Bogiem, bo muszę najpierw poznać siebie. I te fałszywe koncepcje świata mnie po prostu unieszczęśliwiają, zarówno w kontekście relacji z drugim człowiekiem, zarówno w kontekście budowania kariery i wielu, wielu, wielu innych rzeczy. I to są te mocne zagrożenia duchowe, czyli pewne fałszywki, które nam podsuwają po to, żeby robić biznes, powiedzmy, a my w to wchodzimy jak po prostu ślepi, łykamy to jak młode rekiny, zapominając o tym, że Pan Bóg naprawdę chce dla nas dobrze, mimo że to się na dzień dobry wydaje trudne, ale on po prostu chce nam dla nas dobrze, bo nas zna, bo nas stworzył.
Kiedy pytałem ciebie, co jest duchową bronią przeciw złu, to wymieniłeś między innymi modlitwę, ale znam ludzi, którzy mówią, że oni stają się senni, kiedy mają zaczynać odmawiać różaniec, albo że ich to nudzi, że to jest monotonne i w ogóle po co to robić?
To mam dla nich odpowiedź, witamy w dorosłym życiu, a co myśleliście, że będzie łatwo? Tak jest życie. Oczywiście, że pojawia się senność, dlatego że to jest walka ze swoimi słabościami, nie? Ta rzeczywistość duchowa, która jest przeciwko nas, ona nie chce, żebyśmy się modlili tak potężną modlitwą, jaką jest różaniec. Maryja to jest niepokalana dziewica, to jest czystość nad czystościami. Kiedy wchodzimy w to doświadczenie duchowości maryjnej, całe zło nie chce, żebyśmy tego dotykali, więc robi wszystko, żebyśmy od tego odchodzili, więc pojawia się swoista męskość, senność. Dlatego się właśnie mówi, że różaniec to jest naprawdę modlitwa twardzieli, bo trzeba mega, mega dużo takiego samozaparcia i takiej prawdziwej męskiej siły. Męskiej siły to nie znaczy, że zarezerwowanej dla mężczyzn, żeby wytrwać w tym różańcu, ale są owoce, każdy o tym mówi. Ja też się modlę różańcem codziennie i naprawdę, kiedy się przejdzie ten trudny okres tej senności, to ten różaniec prowadzi sam przez życie.
Mówiłeś też o sakramentach, a tutaj z kolei pojawiają się czasem głosy z zewnątrz, że po co się będę spowiadał jakiemuś obcemu człowiekowi, mogę sobie klęknąć pod kościołem na krakowskim przedmieściu i się wprost Bogu wyspowiadać, tak często bezdomni na przykład mówią.
To ja mam na to taką odpowiedź, że wyznanie, ogłoszenie na głos swoich grzechów ma ogromną siłę. Nawet Pan Bóg uczy, że słowo ma ogromne znaczenie. U Ewangelisty Jana czytamy, słowo stało się ciałem, czyli Jan podkreśla, jak ważne jest słowo i to, co wypowiadamy. I spowiedź to jest przede wszystkim spojrzenie na siebie w głąb, bo ono zaczyna się od rachunku sumienia, żalu za grzechy i mocnego postanowienia poprawy, a dopiero potem jest spowiedź święta, czyli wchodzimy w siebie, w głąb swojego serca i potem to wyznajemy w taki symboliczny sposób, oddajemy te swoje ułomności, tą grzeszność Panu Bogu przez tego kapłana, więc to ma gigantyczne znaczenie. Można powiedzieć, sprowadzając do takiego może prostackiego poziomu, ale jest to terapia za darmo. Znaczy, te katolicy mają za darmo terapię. 15-minutową za darmo terapię, czyli 150 zł zaoszczędzone raz w miesiącu. Chwała Panu.
Co powiedziałbyś komuś, kto szuka Boga?
Najważniejsze jest zaprosić go do swojego życia. Czyli naprawdę to nie muszę klęczeć, mogę to należąco zrobić w dowolnych okolicznościach, ale po prostu zdecydować się wreszcie na to, że chcę tego Boga w swoim życiu. I to mogą być proste słowa: Panie Boże, przyjdź. Albo: Panie Boże, jeśli istniejesz, to mi to pokaż. Dla ludzi, którzy nie wierzą, uważają, że On nie istnieje. I wtedy Pan Bóg, jeśli damy Mu tą otwartość, otworzymy Mu furtkę swojego serca, to On po prostu przychodzi. Więc dla tych, którzy szukają Pana Boga, zachęcam do postawienia pierwszego kroku i poproszenia Go o pomoc. I On wtedy przychodzi. A potem Pan Bóg będzie podsuwał dobre książki, dobrych ludzi i słuchanie się tego. I nie wolno się bać. I należy stawiać jeden krok na raz. Jeden krok na raz.
No to właśnie w związku z tym, z tą twoją odpowiedzią, na koniec mam do ciebie taką prośbę. Czy mógłbyś pomodlić się za naszych słuchaczy, w sensie proponując na przykład modlitwę powierzenia życia Jezusowi, albo modląc się o potrzebne łaski dla słuchaczy, jak wolisz?
Dobrze. A jeśli pozwolisz, to modlę się do Jezusa przez Maryję. No to, drodzy słuchacze, chciałem wam powiedzieć na początku, że Maryja to jest ta, która wyprasza wszystkie łaski. Nawet anioł ją nazwał pełna łaski, Kecharitomene ją nazwał, czyli ta, która ma wszystkie łaski, która jest szczególnie wywyższona. I ona wyprasza u Pana Boga dla nas łaski, które są potrzebne. Także ja teraz dla was proszę, Maryję, mamo, wyproś u Jezusa łaski, łaskę poznania, światła, by Duch Święty przyszedł do tych ludzi, którzy szukają Boga, którzy w Niego nie wierzą, którzy Go szczególnie potrzebują. Ja ze swojej strony proszę Cię, aby wszyscy ci, którzy są dotknięci złem alkoholizmu swoich rodziców albo przez to, że sami w to wchodzili, żebyś im pokazała, że jest nadzieja w życiu. Proszę Cię, przyjdź do nich i pokazuj im, jak wspaniały jest Jezus. I żeby Twoja obecność, Twój święty, delikatny, łagodny, ciepły dotyk pokazywał im, że Jezus jest Panem i ich bardzo mocno kocha i dla nich oddał życie. Także razem pomódlmy się wszyscy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen. Chwała Panu. Tak na marginesie, nie wiem, czy wiecie, modlitwa maryjna to jest modlitwa jezusocentryczna, czyli taka, która doprowadza do Pana Boga. Czyli nie modlimy się do Maryi, tylko modlimy się do Jezusa przez Maryję.
Dzięki za przybycie do studia. Kuba był naszym gościem. Dzięki raz jeszcze i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Wolna antena. Radia Wnet. Thank you.